Kilka lat temu, kiedy istniał jeszcze trzeci program Polskiego Radia, chyba to był rok 2016, czasami słuchałem z moją żoną różnych audycji radiowych. W sumie to ona uwielbia słuchać, do teraz słucha, tym razem teraz już nie w radiu, tylko gdzieś w internecie. No ale trafiliśmy na taką audycję, w której był wywiad z pewnym człowiekiem. Człowiek nazywał się Martin Kaparos, autor książki, która lada dzień miała ukazać się w polskich księgarniach. Ten człowiek poświęcił kilka lat swojego życia, żeby podróżować po całym świecie i oglądać rzeczy, których zazwyczaj nie chcemy oglądać. Chciał opisać pewne zjawisko, pewien problem ludzkości, którym jest głód. Problem, który od dekad teoretycznie próbujemy rozwiązać, ale w praktyce jakoś to nie wychodzi. Może wyświetlę zdjęcie tej książki, którą dostałem w 2016. Nie, to na razie nie to. O właśnie, to jest ta książka. Autor próbował na 700 stronach zapisać to zjawisko. Niestety nie był w stanie nic powiedzieć o rozwiązaniu tego problemu. Raczej mówił o tym, dlaczego ten problem jeszcze do dzisiaj nie jest rozwiązany. Te 700 stron, ta cała treść została streszczona jednym zdaniem na okładce tej książki. Kiedy się przyjrzymy bliżej, zobaczmy zdjęcie, czytamy tam. To, że tylu ludzi ma co jeść każdego dnia, to cud. To, że tylu nie ma, to podłość. No i autor idzie w tą stronę, że tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem, tylko są ludzie czy instytucje, którym jest na rękę to, co się dzieje. Ponieważ jestem częścią tego świata i Bóg postawił mnie w tych czasach, w tym miejscu, lubię poznawać sytuację ludzi, którzy żyją gdzieś indziej. I chciałem poznać bliżej sytuację tych ludzi opisanych w tej książce, wykazać się empatią. Ale w czasie tego wywiadu, którego słuchaliśmy z moją żoną Agnieszką, zrozumiałem, że jest to praktycznie niemożliwe. Martin Kaparos powiedział, że aby zrozumieć tych ludzi, o których pisał, próbował głodować. Więc po prostu nic nie jadł przez jakiś czas. Ale szybko doszedł do wniosku, że swoim postępowaniem oszukuje samego siebie. Powiedział, głód to jest sytuacja, w której nie masz pewności, że jeszcze kiedykolwiek coś zjesz. Czy twoi bliscy będą mieli coś do jedzenia. Więc autor, odmawiając sobie jedzenia przez jakiś czas, przez ileś tam dni, i tak miał pewność, że w końcu ta próba dobiegnie końca i po prostu będzie mógł coś zjeść. Ludzie, o których pisał, tej pewności nie mieli i codziennie odczuwali tą niepewność i strach. To jest ta książka, zobaczcie, jaka gruba. Nie da się jej przeczytać za jednym razem, bo to jest zbyt trudny temat, żeby to zdzierżyć na raz. Tego samego roku, był to rok 2016, dostałem jeszcze jedną książkę od mojej żony na urodziny, zatytułowaną Ciemność. Jest to książka, która opisuje katastrofę górniczą w kopalni miedzi i złota w San José na pustyni Atacama w Chile. Tąpnięcie nastąpiło 5 sierpnia 2010 roku. 33 górników zostało uwięzionych 625 metrów pod ziemią. Był to 5 sierpnia. 22 sierpnia okazało się, że górnicy żyją. Udało się z nimi skontaktować. Wydrążono przez te tygodnie tunel szerokości 15 centymetrów. Nawiązano łączność, spuszczono im tam na dół jedzenie, napoje, leki. Po rekordowych 69 dniach, użyję słowa, które dzisiaj rozumiemy, izolacji tam na dole, udało ich wydostać się na powierzchnię za pomocą tego urządzenia, które nazwano Feniks. Myślę, że rozumiemy dlaczego. Zobaczmy, jak wyglądało. Górnicy zostali przetransportowani na powierzchnię w specjalnej kapsule ratowniczej. Urządzenie miało prawie 4 metry wysokości, ale tylko 54 centymetry średnicy i ważyło prawie pół tony. Na dole kapsuły widzimy, że są pojemniki ze sprężonym powietrzem, które miało wystarczyć, jak wyliczono, na 90 minut drogi tam, z dołu na górę. W czasie tej ewakuacji górnicy zakładali specjalne kombinezony z aparaturą do mierzenia ciśnienia, tętna i innych parametrów, tak żeby lekarze mogli czuwać nad ich życiem. Kiedy całą drogę mieli mieć zamknięte oczy, kiedy wyszli na powierzchnię, oczywiście musieli od razu założyć specjalne opaski, które chroniły ich oczy, żeby tego nie utracili wzroku. Wspomniałem tu o tych dwóch książkach nie bez powodu, ale ze względu na zadanie, jakie mam, stojąc dzisiaj tutaj w tym miejscu. W liście do Efezjan czytamy, 4 rozdział. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Apostoł Paweł nauczał, że jeżeli już coś mówimy, tak, jeżeli jakieś słowo z naszych ust wychodzi do kogoś drugiego, to nieważne, czy to jest jedno słowo, czy to jest krótkie zdanie, czy to jest wykład, tak jak w tym przypadku, za każdym razem to, co mówimy, powinno spełniać 3 kryteria. Po pierwsze, ma być dla człowieka, do którego mówimy, czymś budującym, a nie zniechęcającym. Po drugie, ma być dostosowane do jego potrzeb. Zobaczmy, środkowa linijka, zależnie od potrzeby. I po trzecie, ostatnia linijka, ma wyświadczyć jakieś dobro słuchającym. Mój kolega z Nowego Jorku wrzucił ostatnio na Facebooku taki prosty rysunek. Chciałem wam go pokazać, mam nadzieję, że tu się uda. We are lost i we are saved, tak? Czyli jesteśmy straceni. I drugi człowiek mówi, jesteśmy zbawieni. Ten po lewej pokazuje na to, co oglądamy dzisiaj w telewizji, tak? Czyli wszystkie newsy, które do nas docierają. Ten, który mówi, jesteśmy zbawieni czy ocaleni, wskazuje na Boże Słowo. Jesteśmy w bardzo dziwnej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ większość słów, jaka do nas trafia, nie spełnia ani jednego z tych 3 kryteriów, o których mówił apostoł Paweł. I tak jest. Media raczej dzisiaj pogłębiają nasze obawy. Tak? Jeżeli ktoś nie wyłącza telewizora, dzieją się z nim trudne rzeczy. Raczej to, co się tam mówi, pobudza do jeszcze większego martwienia się o to, co nas czeka, o to, co będzie. Przekaz, który odbieramy, czy w telewizji, czy w internecie, śledząc najnowsze wiadomości, na pewno nie jest czymś budującym. Oczywiście raz na jakiś czas pojawi się jakaś nowinka, która daje nadzieję, ale sumując to wszystko, rzadko które słowo czy zdanie spełnia to kryterium bycia czymś, co nas buduje. Raczej jest to coś, co nas niszczy. I tak naprawdę przekaz, który odbieramy, nie jest dostosowany do naszych prawdziwych potrzeb. Nikt tego nie robi, żeby nam pomóc. Nikt tego nie robi, żeby nas zbudować, żeby nas zachęcić. Nie ma dobra dla nas z tego wszystkiego, z tego, co słuchamy czy oglądamy. Dlatego ja dzisiaj tutaj stoję z bardzo ważnym zadaniem. Mam zadanie, żeby zachęcić. Skoro apostoł Paweł mówi, że każde słowo, zdanie, a tym bardziej wykład, ma być czymś, co nas buduje. Ja wiem, że jest pewien stereotyp, także chyba o mnie, on istnieje w naszej wspólnocie, że zachęcanie nie jest moją mocną stroną. Skąd to wiem? Ostatnio na urodziny dostałem 2 książki. Pierwsza, Przybyłem tu, by umrzeć. Cała książka o śmierci. Druga, Retoryka umierania. Angielskie mowy pożegnalne. No, w lutym mam urodziny i już się boję. Mam nadzieję, że już w Polsce nie da się kupić więcej książek na ten temat. Może tak i faktycznie zazwyczaj mam minę taką, że chciałbym mówić o śmierci, ale w głębi serca raczej wszystkim dobrze życzę i wolę mówić o życiu o tym, jak mieć z Niego jak najwięcej, jak czerpać radość, jak żyć we wdzięczności Bogu za to, że nas tutaj postawił w tych czasach i w tym miejscu. No i dzisiaj mam ważne zadanie, dlatego że zewsząd dopadają nas słowa, które nas nie budują. Nawet w takich prywatnych rozmowach ze znajomymi od razu przecież schodzimy na te tematy trudne i rzadko pojawia się w tej przestrzeni słowo, zdanie, które wyświadcza jakieś dobro słuchającym. Więc ja dzisiaj mam zadanie, żeby zrobić inaczej. Na okładce książki, którą na początku przytoczyłem, to, że tylu ludzi ma co jeść każdego dnia, to cud. Kiedy autor tej książki zobaczył, jak żyje część ludzkości z tą niepewnością, czy jeszcze kiedykolwiek coś zje, docenił to, co mamy tutaj, tak? I chociaż nam się wydaje, że jest fatalnie i wszyscy mówią, że jest fatalnie, że jest beznadzieja, to ja dzisiaj chcę powiedzieć, że to jest nieprawda. Jeżeli oglądasz nas online, to jestem pewny, że w ciągu ostatniego pół godziny zaglądnąłeś do swojej lodówki albo na szafkę cargo, żeby coś przygotować sobie na wieczór. Czy ta lodówka jest pełna, czy ta szafka jest pełna, czy jest pusta? Jest pełna. Według autora tej książki to jest cud. Inni ludzie w innych częściach świata nie potrafią sobie nawet tego wyobrazić. Gdyby zobaczyli, że 1/4 naszego jedzenia ląduje w koszu, nie mogliby tego zrozumieć. Więc wszyscy nam mówią, że jest fatalnie, że będzie jeszcze gorzej, że wszystko się sypie. A ja chcę dzisiaj powiedzieć, że to nie jest prawda. I to wszystko zależy od punktu odniesienia. To, że mamy co jeść i to, że mamy pewien dobrobyt, to jest cud, to jest wyróżnienie. Owszem, przywykliśmy do tego, jak człowiek przywyknie do pewnych standardów, to wydają mu się normą, ale gdybyśmy byli szczerzy sami przed sobą, musimy powiedzieć, jest w lodówce pełno i jest to coś dobrego. W drugiej książce pokazałem tą maszynę, która wydobyła górników tam spod ziemi, Feniks. Wiemy, co oznacza odrodzenie. Nawet z tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej oni byli, okazuje się, że jest wyjście. Nikt nie wierzył, że to się uda. Cały świat się przyglądał tej operacji ratowania tych ludzi. No ale przecież udało się. Nawet taka izolacja, 70 dni głęboko pod ziemią, nad nimi skała o masie dwukrotności Empire State Building. Czy komukolwiek uda się przewiercić przez set metrów skały i ich uratować? Wydawało się, że jest to niemożliwe, a jednak wywieziono tą maszyną wszystkich na zewnątrz. Jeżeli mówimy o izolacji, to ich izolacja była czymś bardzo trudnym, a jednak wrócili na wolność. Nawet taką izolację da się przezwyciężyć. Więc tym bardziej nasza sytuacja, my znajdziemy z niej wyjście i wyjdziemy. Wielu nazywa naszą sytuację beznadzieją, ale sytuacja beznadziejna to sytuacja, w której jest człowiek odczuwający prawdziwy głód. To jest beznadzieja, że nie może być pewny, że jeszcze cokolwiek zje, że się tego doczeka. My nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. My jesteśmy po prostu w sytuacji trudnej. A trudne sytuacje okazuje się, że wcale nie są dla nas złe. Że płynie z nich naprawdę wiele dobra dla człowieka. I kiedy Bóg je dopuszcza w naszym życiu, a teraz w życiu wielu ludzi na świecie, może z tego wypłynąć pewne dobro. W liście do Rzymian czytamy pewną taką zasadę, którą już myślę większość z nas zna. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Więc Bóg współdziała z nami dla naszego dobra, także w sytuacjach, które są po prostu trudne. A może zwłaszcza w tych sytuacjach. Apostoł Paweł powiedział ciekawie, powiedział, wiemy też, że Bóg to robi. Ale to wiemy, to nie odnosi się do teorii, że przeczytałem gdzieś o tym, że Bóg współdziała dla dobra człowieka. Kto jak kto, ale apostoł Paweł wiedział to nie z teorii, nie z ksiąg, ale wiedział to z własnego doświadczenia. Mamy teraz trudną sytuację. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej. Oto okazja, by to, co było do tej pory teorią, że Bóg współdziała dla naszego dobra, oto okazja, żeby to się zamieniło w praktykę życia. Miałem ostatnio okazję tego doświadczyć, czyli zamienić teorię o współdziałaniu z Bogiem na praktykę. Byłem w izolacji 3 tygodnie. To znaczy nie mogłem przez 3 tygodnie wyjść z domu i spotkać się z kimkolwiek z was. Z tego tydzień był bardzo trudny czas z gorączką, później z zapaleniem płuc. Tak fizycznie i psychicznie było to takie, jakby ktoś cię położył na ziemi i takim ciężkim butem cię tam przycisnął i cię tam przez pewien czas trzymał. Ale po całej tej lekcji, która trwała 3 tygodnie, nagle moje oczy otworzyły się na dobro, które Bóg przygotował z tego wszystkiego. Po pierwsze, rozglądam się dookoła, czytam, jak nasi rodacy znoszą tą sytuację i okazuje się, że nie za dobrze sobie z tym radzą. Ci, którzy są w takiej przymusowej izolacji czy na kwarantannie byli, psychicznie i fizycznie nie potrafią sobie z tym poradzić. Ja mam zupełnie inne doświadczenie z tych 3 tygodni. Bóg pozwolił mi rozwinąć się czy dorosnąć do tej życiowej sytuacji. Na przykład patrzę na te 3 tygodnie i powiem, że potrafiłem cieszyć się tym czasem, który był. Chociaż nie mogłem wyjść z domu, to naszą piękną polską jesień podziwiałem przez okno, z którego widzę kilka drzew, jak zmieniały się barwy liści. Był to piękny widok. Bóg pomógł mi nie marnować czasu. 3 tygodnie byłem zwolniony z obowiązków, bo nie mogłem wyjść z domu. Wydawałoby się, że idealna sytuacja, żeby ten czas po prostu roztrwonić, ale nie, miałem jakąś wewnętrzną dyscyplinę, żeby zająć się rzeczami istotnymi, przygotować na to, co będzie w bliskiej przyszłości. I zrozumiałem, że Bóg pomaga nam, współdziała z nami dla naszego dobra. W czasie trudności, w czasie lekcji nas wzmacnia i zachęca i takimi nas wypuszcza później w świat, wzmocnionymi i zachęconymi. Więc ci, którzy są dziećmi Bożymi, mają wyjątkową szansę, kiedy są trudne czasy, szansę, żeby dzięki mocy Boga przystosować się do sytuacji, w jakiej są. I żyć z wdzięcznością i zadowoleniem. Apostoł Paweł miał podobne doświadczenia, tylko w dużo większej skali. Jego trudności były wielokrotnie większe niż nasze. Przecież dobrze o nim wiemy, że z natury był podróżnikiem, tak? Większość czasu spędzał w podróży. Był takim człowiekiem czynu, odważnym, zdeterminowanym. W tych podróżach często doświadczał różnych niebezpieczeństw, ale nigdy nie wycofywał się z zadań, które sobie postawił. Jak się za coś brał, to robił to z całych sił, walczył całym sobą. Ale Bóg dopuścił w jego życiu taki lockdown zupełny. Apostoł Paweł trafia do więzienia. I nagle człowiek, który całe życie biegał, całe życie spędzał z ludźmi, poznawał prawie codziennie kogoś nowego. Twarzą w twarz rozwiązywał setki problemów w różnych wspólnotach, które założył. Nagle z tego całego pędu zostaje zupełnie wyhamowany i trafia raz do więzienia, raz do aresztu domowego, gdzie był pilnowany przez żołnierza. Nie mógł wychodzić, tak jak niektórzy z nas teraz. I on spędza tam nie 3 tygodnie, jak ja, on spędza w tej rzeczywistości całe lata. To on uczył zasady, o której dzisiaj mówimy. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała. On wiedział, nie z teorii, nie z ksiąg. On to wiedział z własnego życia. I teraz, kiedy w momencie, w którym trafił do więzienia czy do aresztu, w obu tych sytuacjach, bardzo szybko się przystosował. Nie marnuje czasu, nie płacze, nie nudzi się, tylko walczy o te same cele, tylko w inny sposób. W więzieniu powstaje przecież część Nowego Testamentu, którą tak chętnie studiujemy, tak zwane listy więzienne. W jednym z nich pisze tak, list do Filipian. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. Mówi też w tym rozdziale o tym, że wielu braci ośmielonych tym, co on robi, zdecydowało się odważnie głosić Słowo Boże. Więc apostoł Paweł trafia do więzienia czy do aresztu i szybko się przystosowuje. Zaczyna dostrzegać dobro, które z tego płynie. Zaczyna współdziałać z Bogiem, żeby jakieś dobro z tego wyniknęło. I myślę, że nie spodziewał się, że 2000 lat później tacy ludzie jak my będziemy czytać jego listy, które powstały w więzieniu i uczyć się, jak myśleć o naszej rzeczywistości. Może wolałby być na wolności i powiedzieć o tych rzeczach kilkuset osobom, które spotkałby na swojej drodze. A tak? Jakie dobro z tego wypłynęło? No wiele pokoleń, aż po dzisiejszy dzień, korzysta z tej wiedzy. Korzysta z tego doświadczenia. Stawia sobie je za wzór. Jakie jeszcze dobro z tego płynęło? Wielu chrześcijan o wiele mniejszej odwadze i determinacji niż apostoł Paweł zaczęło odważnie głosić Słowo Boże. Ludzie, którzy wcześniej tylko siedzieli i podziwiali apostoła Pawła, słuchali go. Teraz, kiedy on został zamknięty, poczuli się do odpowiedzialności, żeby spełnić zadanie, które on miał. I rozwinęli się. Z człowieka, który się bał mówić o tych sprawach, doświadczyli odwagi i poszli głosić Słowo Boże. W innym, jeszcze jedno miejsce, też list więzienny, list do Kolosan 2:1. Apostoł Paweł pisze, chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście. Apostoł Paweł siedzi w więzieniu, nie może mieć takiego osobistego wpływu na drugiego człowieka. Czyli nie może stanąć mu na drodze i porozmawiać o ważnych rzeczach. Ale co się okazuje, on dalej trzyma gardę, tylko w inny sposób. Mówi, toczę wielką walkę o was. On nigdy nie widział tych ludzi. Nie było mu dane, to jeden z jego uczniów założył tą wspólnotę, czy te kilka wspólnot w tej okolicy. I apostoł Paweł walczy o nich i kontekst listu do Kolosan, szczególnie pierwszy rozdział, początek, wskazuje na to, że apostoł Paweł modlił się o nich. Mówi, w każdej modlitwie gorąco zanoszonej za was. Codziennie. Więc dało się to robić zdalnie. Dało się zdalnie wywierać wpływ na wielu chrześcijan w tej dolinie Likaosu. Apostoł Paweł robił to przez modlitwę. Mógł powiedzieć, skoro jestem w więzieniu, nic nie mogę zrobić, skoro jest tak trudna sytuacja, jestem bezsilny. Ale on wiedział dobrze o zasadzie, którą dzisiaj poznajemy, że Bóg współdziała dla naszego dobra. I coś, co z pozoru wydaje się bardzo czymś złym, z biegiem lat, czasami z dalszej perspektywy, okazuje się, że było czymś zbawiennym. I obecna sytuacja, w jakiej jesteśmy, jest bardzo dobrą okazją, żeby to poćwiczyć. Wiecie, jak to jest w chrześcijańskim życiu. Bardzo dużo się dowiadujemy teorii. Z tygodnia na tydzień, czy w niedzielę, czy w tygodniu na grupie, czy w czasie skupienia, ciągle do nas trafia jakiś rodzaj teorii. I normalne jest w życiu chrześcijanina, że on chce to zamienić na praktykę. No to mamy teraz świetną sytuację, żeby to zrobić. Bo jak się świat wokół wali, to jest bardzo dobra okazja, żeby słowo, które przez lata było teorią, stało się praktyką życia. I myślę, że po to Bóg zsyła takie sytuacje na nas, by nam taką drogę umożliwić. Apostoł Paweł był wyjątkowym człowiekiem. Ale to uwięzienie, chociaż było wbrew wszystkiemu w jego życiu, było dla niego tak z ludzkiego punktu widzenia czymś bardzo trudnym, nie do przejścia. To właśnie to doświadczenie sprawiło, że wyszedł on jeszcze poziom wyżej, jeżeli chodzi o swoje zaufanie do Boga. Porzucił ostatecznie takie swoje własne wysiłki, taką świadomość, że on to wszystko kontroluje jako apostoł pogan. Wreszcie porzucił zaufanie sobie ostatecznie i zaufał Chrystusowi. Bardzo się rozwinął. Stał się o wiele silniejszy. Kiedy pisze swoje ostatnie słowa, bardzo osobisty list, to jest drugi list do Tymoteusza, pisze go do swojego przyjaciela i ucznia. Jest tam zupełnie spokojny. To był człowiek czynu, człowiek działania, człowiek walki o coś. W tym liście widać, że mówi, już nadchodzi godzina mojej rozłąki. Mówi, wiem, że odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da Pan. Już za chwilę meta. Apostoł Paweł jest przykładem tego, jak działa ta zasada, o której dzisiaj mówimy, że Bóg współdziała z nami dla naszego dobra. Więc zobaczmy na jeszcze jedno jego słowa i zróbmy pewien test. Apostoł Paweł powiedział tak. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Autor tej książki, Martin Kaparos, powiedział, że nigdy nie doświadczył głodu i nigdy go nie doświadczy. Apostoł Paweł mówi, umiem głód cierpieć. Czyli był w sytuacji w swoim życiu, kiedy nie mógł być pewny, że jeszcze cokolwiek zje. Jeżeli śledzimy jego historię, głównie w Dziejach Apostolskich, wiemy, w jak skrajnie trudnych sytuacjach się znajdował. Często z ludzkiej perspektywy wyglądało to tak, że zaraz zginie. Ale mówi bardzo ciekawą rzecz. Bóg współdziałał z nim dla jego dobra. Dlatego apostoł Paweł nauczył się, bo powiedział umiem, czyli musiał się tego nauczyć. Nauczył się i cierpieć biedę, i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. A co to znaczy zaprawiony? To, że przeszedł pewną ścieżką wiele razy, jestem wyćwiczony. To nie pierwszy raz, jak cierpiał biedę, nie drugi, nie trzeci, nie piąty, może nasty raz. Więc apostoł Paweł powiedział, umiem, uczyłem się, Bóg doświadczał mnie na różne sposoby, dzisiaj mogę powiedzieć, że umiem. I jakiekolwiek by nie były okoliczności mojego życia, to ja sobie poradzę. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony. Dzisiaj ludzie, doświadczając tych trudności, które są, mają zupełnie inną postawę. Już mówią, że nie dadzą rady. Może są to pierwsze większe trudności od wielu dekad, kiedy wszystko na zewnątrz w ten sposób się sypie. Może to jest pierwsza próba, a może druga. Tak czy inaczej ludzie mówią, że to się nie da, że to przerasta nasze siły. Bóg współdziała z tymi, którzy go miło dla ich dobra. Czy jest lockdown, czy nie, to damy radę. Jakie by nie były warunki, może lodówka w pewnym momencie stanie, będzie pusta. No i co? I tak damy radę. Umiem to i umiem to. Może będzie bieda i bankructwo, może tak. Ale co, zginiemy? Nie zginiemy. I tego ostatnio doświadczyłem w ostatnich tygodniach, że ta izolacja, czy nawet ten fizyczny, czy psychiczny jakiś ból. Wyszedłem z tego w pewnym sensie silniejszy i mądrzejszy. Miałem siły od Boga, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, a teraz, skoro wyszedłem z tej próby, jest tego wiele korzyści. Po pierwsze, mam wielkie pragnienie, żeby zachęcić ludzi, którzy są wokół. Może nie robię tego w doskonały sposób, ale to jest moje pragnienie, bo gdzie się nie obejrzę, to ludzie są albo sfrustrowani, albo zagniewani. I co ciekawe, z tej lekcji wyszedłem też bardziej wrażliwy na ludzi. Tak to jest, że człowiek, który doświadcza jakiegoś rodzaju trudności i cierpienia, to on spuszcza wzrok, już nie jest taki pewny siebie, już nie tak szybko i łatwo ocenia innych ludzi. Nabiera pewnego rodzaju pokory. I cieszę się z tej lekcji, bo właśnie w tym mogłem sobie o trochę wzrosnąć. Wokół mnie są ludzie, którzy bardzo różni. Niektórzy wierzą w koronawirusa, a i są tacy, którzy uważają, że to jest jakiś spisek i wszystko jest oszustwem. Są tacy, którzy przez to, co się dzieje, przez ten lockdown, tracą praktycznie wszystko. A są też tacy, których to w ogóle nie dotknęło. I oni mówią, a dla mnie to nie ma znaczenia, bo i tak mam wypłaty. I co ciekawe, kiedy ci ludzie ze mną rozmawiają, w sercu nie pojawia się w ogóle żadna chęć ocenienia tego, jak myślą. Jedni mówią, że to spisek, drudzy mówią, że to prawda. Ja mam jakieś swoje doświadczenia, ale w ogóle nie mam w sobie chęci, żeby kogoś do czegoś przekonywać. Raczej spuszczam wzrok i mówię, no tak naprawdę nie wiem, kto się myli. Jest za wcześnie dla mnie, żeby o tym powiedzieć, żeby stwierdzić ostatecznie, że coś jest prawdą, żeby walczyć o którąś z opinii, że na pewno jest prawdziwa. I uważam, że to jest błąd zajmować ostatecznie jakieś zdanie. W jakim stopniu wszyscy się mylimy? I to jest prawda o nas, o ludziach. Nikt z nas nie ma ostatecznie w 100% racji. Ale trudne doświadczenia sprawiają, że zaczynamy patrzeć z pokorą na innych ludzi. Także na tych, którzy myślą o nas inaczej. A dzisiaj nasz kraj jest właśnie tak podzielony. Ci, co myślą inaczej, jest wobec nich nienawiść. Bóg współdziała dla naszego dobra i daje nam do serca pokorę, żeby nie oceniać tak szybko. Nie da się tak zero-jedynkowo podejść do problemów, które dzisiaj są obecne w naszym kraju. Lepiej powiedzieć, nie wiem wszystkiego. Apostoł Paweł był wychowywany w wyjątkowy sposób. Już jako dziecko dostał wyjątkowego mentora, człowieka bardzo wykształconego. Kiedyś o tym wspomnę w którymś z wykładów. Już zacząłem go pisać. I przez wiele lat był wykształcony we wszystkim, co się dało. Był doskonale wykształcony. I był rozwijany w takiej świadomości, że kto jak kto, ale on jest jednym z najwspanialszych, najlepiej wychowanych, ukształtowanych i przystosowanych do zadania, jakie ma. I kiedy zaczął swoje zadanie, jeszcze zanim się nawrócił, robił to całym sobą. On naprawdę wierzył w siebie. Ale później Bóg różnymi trudnościami go kształtował. Apostoł Paweł doświadczał wielu trudności, także fizycznych. I co mówi po tych doświadczeniach? Zobaczmy, 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 15 werset. Nauka zasługująca to na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. To trudności, których doświadczył, upokorzenie w pewnym sensie, wyrwały Pawła z wiary w samego siebie, w swoją doskonałość, w to, że on ma zawsze rację, że jest lepszy od innych. I chociaż tak był wychowywany przez dekady i tak był kształtowany, to po latach mówi o sobie, Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. On już nie potrafił patrzeć na ludzi tak, jak to robił to w młodości, z poczuciem wyższości, że jest najlepszy, że jest pierwszy, że jest doskonały. Przestał wierzyć w swoją nieskazitelność i skierował się na drogę pokory i zaufania Jezusowi. Więc Bóg nam obiecał, że współdziała z nami dla naszego dobra. Doświadczyłem tego i dzisiaj mogę o tym powiedzieć, że wiem to nie z księgi, ale z życia. I to doświadczenie rodzi pewien obowiązek dla nas, którzy tego doświadczyliśmy. Jaki obowiązek? Mówić o tym, zaświadczyć o tym. I powiedzieć dzisiaj w tych czasach, że nie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. To ci górnicy byli w sytuacji beznadziejnej. To ludzie odczuwający głód są w sytuacji beznadziejnej. My jesteśmy w sytuacji po prostu trudnej. A z trudnej sytuacji płynie dla nas wiele dobrych rzeczy, jeżeli współdziałamy z Bogiem. I to, co się dzieje, to nie jest żaden koniec. Dobrze wiemy, że to wszystko przetrwamy. I nadejdzie taki dzień, może już niedługo, że to będzie tylko historia. A my wyjdziemy z tego zupełnie innymi ludźmi, bo wyjdziemy silniejsi, mądrzejsi, zdolni poradzić sobie w samotności, w izolacji, kiedy nie widzimy się jedni z drugimi przez kilka tygodni. Potrafiący dziękować Bogu za to, co ich spotyka, chociaż no, jest bardzo trudno. Zdolni rozumieć sytuację innych i współczuć. I to Bóg też zrodził w moim sercu podczas tej próby. Dowiedziałem się, że pewien człowiek z Nowego Jorku, nie znam go osobiście, ale za każdym razem, kiedy wychodziliśmy rano z mieszkania, do którego nas zaprosił nasz przyjaciel Paweł Jaroszewicz. Za każdym razem, kiedy szliśmy do metra, wstępowaliśmy do pewnego sklepiku. Chyba wysłałem zdjęcie człowieka, który nas obsługiwał. Bardzo wesoły człowiek, nie pamiętam jak miał na imię, ale zawsze, kiedy wchodziliśmy po kawę, witał nas z uśmiechem. To zdjęcie zrobiłem ja albo mój brat, nie pamiętam. Za każdym razem z radością dawał nam tą kawę czy jakąś drożdżówkę. I ostatnio dowiedziałem się, że po 40 latach w tym miejscu musiał po prostu ten interes zamknąć, dlatego że w Nowym Jorku nie ma żadnych turystów i tak naprawdę nikt u niego nie kupuje. Całe swoje najlepsze lata życia inwestował w to miejsce w nadziei na to, że będzie mógł mieć spokojną emeryturę, a teraz musiał to zamknąć, czy sprzedać, czy oddać. Nie wiem. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi wokół nas, także wśród nas, doświadcza wielkich trudności. Niektórzy mogą stracić wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o pieniądze. Ale możemy z tej próby wyjść silniejsi, dojrzalsi, bardziej wrażliwi na drugiego człowieka, zdolni poradzić sobie, czy lodówka jest pełna, czy jest prawie pusta. Bo Bóg obiecał, że współdziała z nami, z tymi, którzy Go miłują. Więc warto swoje myślenie skierować w tą stronę i nie brać udziału w tej czczej gadaninie, że jest fatalnie, będzie jeszcze gorzej. Te słowa nic nie zmieniają, nic nie budują, nie wyświadczają żadnego dobra drugiemu człowiekowi. To po co je mówić? Jezus powiedział, że to my, uczniowie Chrystusa, jesteśmy solą dla ziemi. Ale powiedział dalej, jeżeli ta sól utraci swój smak, to czym ją posolić? Co miał na myśli? Że kto jak kto, ale to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za pewien przekaz do świata wokół. I teraz, kiedy ludzie wokół się boją, bo naprawdę się boją, słyszą tylko złe wiadomości. Kiedy leżałem w tym najtrudniejszym okresie tej choroby, to zła wiadomość potrafiła prawie zabić. Jedną z nich było zdanie, które gdzieś usłyszałem, jak moja żona rozmawiała przez telefon, że lekarze mówią, że ci, którzy to przechodzili, zdarza się, mieli 3 pacjentów, którzy po 3 miesiącach drugi raz byli chorzy i było o wiele trudniej. I ta wiadomość, kiedy do mnie dotarła, mówię, jak może być jeszcze trudniej? Chyba się nie da. I ludzie, którzy są wystawieni ciągle na takie informacje i słyszą tylko złe rzeczy, oglądają tylko złe wiadomości, no oni potrzebują tego światła. A my mamy być tą solą dla ziemi. Mamy jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie jest tak źle, jak jest mówione. Więc zamiast się zamartwiać, mam dla ciebie wyzwanie dzisiaj, żebyś zaczął współdziałać z Bogiem dla swojego dobra. Zamiast dokładać paliwa do podziałów, które dzisiaj są w społeczeństwie i wkradają się powoli do kościołów także, gdzie ludzie są podzieleni na różne sposoby myślenia o tych sprawach. Zamiast dolewać paliwa do podziałów, lepiej nabrać tej pokory, o której mówiłem, że nie wiemy. Nie można tego zero-jedynkowo ocenić, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Lepiej zamiast mówić, jak na pewno jest, chociaż nie możesz być tego pewny, to lepiej współdziałać z Bogiem i stać się dla innych zachętą, powiedzieć jedno zdanie, które ich zbuduje. Bo co z tego, że ty mu udowodnisz, że masz rację, jak on będzie zniechęcony i nie będzie mu się chciało żyć? To na co ta twoja racja? Co ona przyniosła? Tylko szkodę. Lepiej pokazać na własnym przykładzie, że potrafimy żyć, chociaż są trudności. Chrześcijanie zawsze się przystosowywali do tego, co jest. Od samego początku pierwszy Kościół Jerozolimski przyszło prześladowanie, rozproszyli się, ale nie poddali się. To nie zanikło, to się zaczęło rozwijać. I za każdym razem, kiedy różne trudności spotykały chrześcijan, to oni szybka adaptacja do tej sytuacji i zrobili wręcz krok do przodu. Więc kto jak kto, to my jesteśmy dzisiaj odpowiedzialni za to, żeby ten krok zrobić i przez to być świadectwem dla ludzi wokół. Bo się boją, bo są zniechęceni, a każda następna wiadomość ich dobije. Więc możemy zacząć od bardzo prostego zadania. Już na koniec. Zaczęliśmy od tego fragmentu i nim zakończymy. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, wyświadczała dobro słuchającym. Więc poćwiczmy to. Nasze słowa mogą wyciszać podziały, mogą dawać nadzieję na przyszłość ludziom, którzy są dzisiaj, wydaje im się, że to koniec. Możecie użyć narzędzia, które jest stworzone, jest na naszej stronie, Imagine. Bardzo, bardzo dobre narzędzie, żeby dodać skrzydeł ludziom. Ostatni brzmi: szczęśliwi cisi, bo oni na własność posiądą ziemię. Cisi, bo nie zdobyli nic kosztem drugiego człowieka, raczej dając, budując ludzi, inwestują w ich rozwój. No właśnie, i to jest wyzwanie dla nas. Zamiast dolewać paliwa do podziałów, zamiast się zamartwiać, można kogoś zbudować. Możesz to poćwiczyć. Jedno słowo, jedno zdanie. Zamiast udowadniać, że masz rację, to spróbuj kogoś zbudować. Dziękuję.